だんだんやただんなだな愛だなだなだないただんなだな。
Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi. Nie mogłem tego nigdy zapomnieć. Jak często powracającego ze dworu od pana widziałem mego ojca, mającego wyrwane długie włosy z głowy, podbite oczy, nie rachując kułaków w boki, pięścią lub nogą odebranych. W pewnym tygodniu, odrobiwszy już pańszczyznę, nie był nic winien panu Jabłkowskiemu. Przychodzi włodarz i nakazuje ojcu, aby z parobkiem szedł do robienia piwa. Ojciec odpowiada, że pańszczyznę już odrobił i do robienia piwa ani sam nie pójdzie, ani parobka nie pośle. Pan rozkazuje wołać do siebie ojca, a gdy tam przybył, pan Jabłkowski wprowadza go do domu, zamyka się z nim w salonie i zapytuje te słowa. Czemu ty, szelmo, nie poszedłeś z parobkiem do robienia piwa? Ojciec mój odpowiada toż samo, że pańszczyznę już odrobił i nie jest obowiązany robić mu nad swoją powinność. Pan Jabłkowski zwołuje ekonoma Telś, woźnego ekonomicznego Lępkę i Soka Kubiaka, włodarza. Zamyka się w tymże salonie, a pan Jabłkowski każe rozciągnąć na ziemię mego ojca. Lecz ojciec, będąc dość silnym, broni się mocno i nie da się położyć na ziemię. Przeto pan Jabłkowski, jak dzika bestia rozjuszony, chwyta obydwiema rękami za długie włosy na głowie mego ojca, aby go koniecznie powalić na ziemię. Ojciec mój łapie go też obydwiema rękami za kołnierz u surduta i nie pozwala się rzucić na ziemię. A tak pan Jabłkowski całą siłą obydwiema rękami za długie włosy mego ojca ciągnąć. Raz, drugi, trzeci przez salon. Rozkazuje Lępce i Kubiakowi trzymać jeszcze nogi memu ojcu, aby go nie kopnął. A ekonom bije batem po grzbiecie mego ojca od samego karku aż do stóp. Gdy już zbili mego ojca tyle, ile im się podobało, puścili go do domu. A do roboty piwa innego chłopa zmusili.
Był to fragment pamiętnika Kazimierza Dyczyńskiego Żywot chłopa polskiego na początku XIX stulecia. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskich chłopów było zniesienie pańszczyzny w XIX wieku. Jeszcze długo później pańszczyzna jak widmo wpływała na ich życie. Jak pisał Jakub Bojko, w chłopie polskim są dwie dusze. Dusza, jaką ma każdy, i dusza pańszczyzniana, niewolnicza. Czym była pańszczyzna i co praca pańszczyzniana oznaczała dla polskiego chłopa? O tym w podcaście Wszyscy Jesteśmy Ze Wsi. Zapraszam, Michał Rauscher. Do XVI wieku wymiar pańszczyzny był w zasadzie symboliczny. W większości przypadków chłopi za możliwość uprawienia ziemi płacili czynsze, a pańszczyzna wynosiła kilka dni w roku. Wszystko zaczęło się zmieniać razem z rozszerzeniem się zapotrzebowania na płody rolne w Europie Zachodniej w XVI wieku. Wtedy okazało się, że jest popyt na tanie zboże z Polski, a żeby niskie ceny na to zboże utrzymać na poziomie, który gwarantował opłacalność, należało mieć jak najtańszych pracowników. Szlachta już wtedy miała wyjątkowo mocną pozycję i udało się uzyskać szereg zmian w prawie, które spowodowały, że chłopi zostali zepchnięci na pozycję półniewolników. Do symbolicznych momentów w tym procesie należy wprowadzenie statutów piotrkowskich w 1496 roku, kiedy to chłopi zostają przywiązani do ziemi i nie mogą jej opuszczać bez zgody pana. Inną ważną datą był rok 1520, kiedy Zygmunt Stary wydał przywilej dla szlachty, na mocy którego przymusowa pańszczyzna została zwiększona z kilku dni rocznie do co najmniej jednego dnia tygodniowo. Warto jednak pamiętać, że specyfika epoki powodowała, że zmiany te nie były wprowadzone jak dzisiejsze prawo, które zyskuje obowiązanie z mocą wejścia w życie. Wprowadzenie pańszczyzny było procesem i faktycznie na wszystkich terenach Rzeczpospolitej pańszczyzna pojawiła się w XVII wieku. W połowie XVI wieku szlachta uzyskała także całkowitą zwierzchność sądowniczą nad chłopami, łącznie z możliwością wydawania na nich wyroków śmierci. Chłopi zniknęli też jako stan sprawodawstwa i zaczęli się w nim pojawiać jako własność szlachty. Szlachcic w swojej zagrodzie stał się więc panem życia i śmierci chłopa. Czym jednak była pańszczyzna i na czym polegała? Opowie o tym profesor Adam Leszczyński, którego książka o ludowej historii Polski ma ukazać się jesienią.
Dzień dobry, mówi Adam Leszczyński. Ja jestem profesorem socjologii historycznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na czym polegała pańszczyzna i jak wyglądała? Więc pańszczyzna oryginalnie była, przynajmniej taki był ideologiczny koncept, no to była, pewna transakcja. To znaczy pan, szlachcic, właściciel ziemi dawał chłopu tę ziemię w użytkowanie i w zamian za to użytkowanie chłop miał dostarczać rozmaitych powinności. I wśród tych powinności była praca. Ta praca była regulowana w zależności, ilość tej pracy była regulowana i tradycją, i przepisami prawa do pewnego stopnia na szereg różnych sposobów, to znaczy zależało od wielkości gospodarstwa chłopskiego. Prawda? Generalnie ilość pracy pańszczyźnianej rosła z czasem od późnego średniowiecza, kiedy mamy informacje o tym, że pańszczyzna się pojawia, powiedzmy XIV, bardziej XV wieku. Ciągnęła apogeum swojego obciążenia w wieku XVIII, pierwszej połowie XVIII wieku najprawdopodobniej. Oprócz pracy chłop musiał wykonywać także, miał dostarczać szereg różnych innych, miał szereg innych zobowiązań. I pod tym względem kreatywność szlachty była gigantyczna. Czyli na przykład chłop, powiedzmy, dajmy na to, jeżeli chłop miał zwrócić się z prośbą do dworu o coś tam, dowolną, miał jakąś sprawę w dworze do załatwienia, no to nie mógł tej prośby złożyć bez przedłożenia prezentu, czy bez takiego rodzaju, nie wiem, dobrze dzisiaj nazwać, no takiej sztuki drobiu, na przykład w charakterze opłaty. Bez tego nie został nawet wysłuchany. Chłop miał także zobowiązek korzystać z alkoholu wyrabianego w karczmie, ważonego przez pana w pańskim gospodarstwie. I tego typu zobowiązań mogło być bardzo dużo, one mogły być bardzo różne. Wprowadzanie nowych prowadziło często do buntów albo do zamieszek, do protestów. No, na przykład mamy taką sytuację w drugiej połowie XVII wieku w starostwie lanskorońskim w południowej Polsce. Właścicielka dzierżawczyni starostwa nakazała chłopom sprzedawanie bydła we dworze, to znaczy, jeżeli dajmy na to chłop chciał sprzedać krowę, musiał najpierw pójść z nią na zamek w Lanskoronie i jeżeli tam nie chciano jej kupić po cenie wyznaczonej przez dwór, a więc niższej od rynkowej, no to dopiero wówczas chłop mógł z nią pójść na targ i sprzedać ją na czymś, co dzisiaj byśmy pewnie nazwali wolnym rynkiem. To jeżeli chodzi o zobowiązania chłopskie, prawda? To znaczy one były rozległe, one ewoluowały w czasie i miały trzy komponenty. Miały komponent pracy, który stawał się najważniejszy, miały komponent finansowy, to znaczy chłop płacił też gotówce. Miały komponent naturalny, miały komponent w naturze, prawda? Czyli dostarczał określoną ilość miodu, zboża, drobiu, bardzo różnych tutaj, to bardzo różnie mogło wyglądać. To, o czym warto wiedzieć, to jest jeszcze to, że te obciążenia były niesłychanie zróżnicowane. To znaczy one mogły się różnić bardzo znacznie nawet w sąsiednich wioskach. To po pierwsze, a po drugie miały tendencję wzrostową. Przede wszystkim dlatego, że opłacalność produkcji folwarcznej spadała i właściciele chcieli rekompensować sobie utracone dochody. Kryzys jest widoczny od XVII wieku, od mniej więcej połowy XVII wieku, albo od tego czasu zaczyna się bardzo wyraźny wzrost obciążeń. Co miał pan dawać w zamian? No pan w zamian miał dawać opiekę. I teraz ta opieka mogła przyjmować bardzo rozmaite formy. Mogła przyjmować postać na przykład pożyczki w razie katastrofy naturalnej, prawda? W razie głodu, jakiejś pomocy materialnej. W razie pożaru pomoc w odbudowie chaty. Kiedy chłop się poddawał, nazywało się to powzdanie się, tak? Czyli powiedzmy był człowiekiem wolnym, przyjmował, stawał się poddanym właściciela, no to wówczas otrzymywał coś, co nazywano załogą, czyli jakby taki majątek na rozruch, prawda, no, na wystartowanie gospodarstwa oraz czas zwolnienia z ciężarów na zorganizowanie gospodarstwa nazywany wolnizną. No więc teoretycznie, i taka była ideologia, tak w ten sposób postrzegała, no, patrzyła na to szlachta, no, że jest to wspólnie korzystna transakcja, prawda? To znaczy chłop, który jest nieporadny z natury, który nie potrafi sobie sam zorganizować życia, kto jest biedny, wymaga wsparcia, wymaga przewodnictwa, wymaga nadzoru, wymaga kontroli. No to taki chłop tak korzysta na tym, że pan roztacza nad nim swoją opiekę ojcowską. Ten model często miał charakter patriarchalny, to znaczy władza pana nad poddanym była porównywana do władzy ojca nad rodziną, prawda? Chłop jest dzieckiem, on jest niepełnosprawny, nie jest w pełni kompetentnym dorosłym. On musi zostać poddany dobrotliwej pańskiej opiece. No oczywiście praktyka była inna, no w praktyce była to bardzo brutalna ekstrakcja, to znaczy szlachta zabierała za pomocą tych różnych bardzo kreatywnych sposobów, o których wspominałem, zabierała chłopom absolutnie wszystko poza minimum, którego potrzebowali do przeżycia.
Należałoby więc tutaj zadać pytanie, jak wyglądały relacje między szlachtą i chłopami? Jak szlachta wykluczała chłopów, a może nie wykluczała?
W jaki sposób szlachta wykluczała chłopów? No po pierwsze, chłopi w ogromnej większości, nie wszyscy, ponieważ istnieli także chłopi wolni w niektórych rejonach kraju, istnieli chłopi królewscy, ale generalnie większość chłopów była chłopami prywatnymi, czyli była w okresie rozkwitu Rzeczpospolitej chłopami, którzy byli poddanymi właściciela. I teraz właściciel dóbr, szlachcic, to był zawsze szlachcic, miał nad nimi pełną jurysdykcję. To znaczy szlachcic sprawował nad nimi władzę sądowniczą i włącznie z prawem do karania śmiercią. I teraz szlachta nigdy, ja w każdym razie nie znam dokumentów, w którym by formalnie władzę gardła, że tak powiem władzę karania gardłem szlachta otrzymywała wobec chłopów. Natomiast wiadomo było, że ją miała i że ją stosowała, prawda? Wiadomo, kiedy ona została zniesiona. Ona została zniesiona w ramach reform, w ramach tak zwanych praw kardynalnych w roku 1768. I wówczas, zresztą w części pod naciskiem ambasady rosyjskiej, pod naciskiem takiej oświeceniowej krytyki polskich porządków społecznych, zakazano karania chłopów śmiercią. Wielu ówczesnych komentatorów powątpiewało w skuteczność tego zakazu, to trzeba powiedzieć, i zakaz, wiadomo, że on nie był egzekwowany, to znaczy warunki postawienia szlachcica pod sąd za zabójstwo chłopa były tak wyśrubowane, że w praktyce było bardzo trudno zrealizować. Więc także chłop nie miał praw, był przywiązany do ziemi. To też jest kluczowy aspekt tej sytuacji. Chłop był częścią majątku. I znowu to jest skomplikowane, to znaczy to funkcjonowało nieco inaczej niż w na przykład amerykańskim niewolnictwie, gdzie chłop był wymieniany wśród rzeczy ruchomych, tak powiem, wśród inwentarza formalnie. W Polsce w Rzeczpospolitej działało to troszeczkę inaczej, w tym sensie, że na przykład chłopów dużo rzadziej sprzedawano bez ziemi albo przekazywano bez ziemi. Takie transakcje się zdarzały. Historycy spierają się, jak często one się zdarzały. Wiemy, że one się zdarzały. Ale tutaj również one były maskowane najczęściej jako donacja, a nie jako sprzedaż. Czyli zawierano transakcje, ale jednak w którymś momencie okazywało się to niezgodne z, prawda, zasadami moralności czy współżycia, czy normy społecznej, żeby napisać wprost o sprzedaży. Chłopa nie sprzedawano otwarcie. Był przywiązany do ziemi, sprzedawano majątek. Zresztą praca chłopska była jedną z głównych składników majątku. W języku ówczesnym istniało pojęcie dezolacji dóbr, czyli takiej sytuacji, w której dobra szlacheckie czy dobra majątek ziemski był porzucany przez chłopów, którzy teoretycznie powinni być na nim osiedleni, prawda? Ponieważ narzucano im za duże ciężary, chłopi uciekali. To była ostateczna i jedna z niewielu tak naprawdę skutecznych broni chłopskich, czyli porzucenie gospodarstwa i przeniesienie się do innego właściciela. I szlachta próbowała temu zapobiegać. Naturalnie wydawano liczne konstytucje przeciwko zbiegostwu. Liczba tych konstytucji świadczy o tym, że one były średnio skuteczne. No więc mamy sytuację, w której mamy chłopa, który jest poddanym pana. On nie jest własnością w sensie formalnym, ale jego status jest bardzo bliski. Bywał bardzo często porównywalny ze statusem niewolnika w koloniach europejskich. Jest tym pewna przesada, to nie było dokładnie to samo, ale wielu obserwatorom, zarówno zagranicznym, jak i polskim krytykom tego systemu, którzy istnieli, nie było ich wielu, ale byli, wydawał się zbliżony. A więc mamy chłopa, który jest poddanym władzy sądowniczej właściciela, mamy chłopa, który jest przywiązany do ziemi właściciela i mamy chłopa, który jest w zasadzie pozbawiony jakichkolwiek, czegokolwiek, co można nazwać prawami obywatelskimi. No to koncepcja jest oczywiście późniejsza. Idea praw obywatelskich jest dużo, pojawiła się u schyłku, w momencie, kiedy Rzeczpospolita już była u schyłku. Ale chłop na przykład kwestią otwartą i dyskutowaną bardzo długo w XVIII wieku była kwestia własności chłopskiej. Co właściwie chłop może posiadać i czym może coś posiadać. No i wielu oświeceniowych krytyków systemu, czy właściwie czy reformatorów systemu uważało, że chłop powinien móc posiadać przynajmniej swoją chałupę, swoje narzędzia i swoje i zwierzęta, bo to oczywiście zmotywuje go do bardziej wydajnej pracy. Kwestią poza dyskusją bardzo długo, aż do XIX wieku, do czasów Królestwa Kongresowego, na dobrą sprawę, czyli powiedzmy lat, nawet nie początku XIX wieku, prawda, czyli tylko pierwszych dekad, no i była kwestia własności ziemi. No w czasach Rzeczpospolitej, aż do jej upadku, to była właściwie nawet dla reformatorów sprawa nie do pomyślenia. Chłop nie mógł mieć prawa własności ziemi w takim sensie, w jakim mógł mieć ją szlachcic, czyli z prawem na przykład zaciągania długów pod zastaw tej ziemi, zbywania jej, dzielenia i tak dalej. Tak? Znaczy ziemia była własnością pana, była częścią jego gospodarstwa i pan mógł z tego gospodarstwa chłopa wyrugować, co się zdarzało, aczkolwiek obwarowane było różnymi zwyczajowymi ograniczeniami, więc nie było bardzo proste. Mógł go przenieść na gorszy kawałek ziemi, co też się oczywiście zdarzało i mógł mu na przykład zabrać dowolną część jego ruchomości. Tyle teoria, w praktyce wyglądało to różnie. No mamy, zwłaszcza z wcześniejszych okresów Rzeczpospolitej, informacje o chłopach, w szczególności w zachodniej części Polski, którzy gromadzili spore majątki, ale konsensus wśród historyków jest taki, że ta akumulacja chłopska była w praktyce od XVII wieku, właściwie końca XVI, początku XVII wieku niemożliwa. To znaczy wszystko, co chłop wyprodukował poza bardzo starannie, powiedziałbym, odmierzonym zasobem potrzebnym przetrwania, było zabierane przez, na różne sposoby bardzo, na różne bardzo kreatywne sposoby było zabierane przez właściciela.
Jan Rak, urodzony w 1820 roku chłop pańszczyźniany, chłopski samorodny poeta. Nie opowiadałem jeszcze o tej ciężkiej, diablej pańszczyźnie, bo na godne jej opisanie nie wystarczy papieru. Trzeba by diabła z mocnymi zębami, by to umieścił na wołowej skórze. Lud był pracowity, ale tak wzgardzony, że się nawet nie umiał nazwać, czym z rodu jest. Ja i drudzy nazywaliśmy się cesarskimi. Umieliśmy dobrze pracować. Pościć, modlić się, płakać o pomoc z nieba, prosić o zemstę gnębicieli. Teraz wszystko zmieniło się. Ucichła stara bieda, ale przyszły młode biedzięta. Było to w samo południe. Dzień skwarny we żniwa, żął każden, co sił stało. A tu wołają. Dożynaj, bo się was podgoni. Nastąpiła egzekucja. Oj, biurze, bił bestia. Chociaż byłem mały, włosy mi dębem stały i nogi od strachu drżały. Uciekać nie było sposobu. O, czasie okropny, czasie wielce srogi. Polny, istny szata, postawa dzika, wzrok zbójcy, ruchy tygrysa. Idzie zagon od zagona, wali i wali. Niechaj, że za tę krzywdę z piekła głowy nie wykłada. Jak bestia skoczy, jak kostorem przywali chłopaka w same krzyże.
Jeżeli szlachta tak podchodziła do chłopów, to jak to się ma do pokutującego w historii mitu o narodowej jedności, o tym, że od zawsze wszyscy byliśmy Polakami? Czy chłopi też byli od zawsze Polakami? To nie jest tak, że z tożsamością narodową się rodzimy, że spadła ona z nieba w odległych wiekach i tak trwa, czasem uśpiona, a czasem nie. Polska tożsamość narodowa, polskość, identyfikacja z państwem wykształciła się w XVI-XVII wieku, ale wiązała się wyłącznie z jednym stanem – szlachtą. Chłop czy mieszczanin nie miał prawa czuć się wtedy Polakiem z jednego prostego powodu. Jak dowodził Wawrzyniec Goślicki w dziele De Optimo Senatore, władza nie tkwiła w tronie, ale w społeczeństwie, a konkretniej w Senacie. Jako Rzeczpospolitą w XVI wieku można było rozumieć koncepcję państwa, stany obradujące na sejmach oraz po prostu ogół szlachty. Szlachta była tego państwa właścicielem i to w dosłownym sensie. W Rzeczpospolitej nie powstała monarchia absolutna, która utożsamiałaby państwo z władcą, a jego obywateli z poddanymi tego władcy. Zamiast tego państwem do rozbiorów de facto rządził ogół szlachty. Ten ogół potrzebował się jakoś określić i w związku z tym pojawiła się koncepcja łącząca naród polski, bycie Polakiem, z określonymi prawami i przywilejami politycznymi. Polakiem mógł być każdy, kto miał prawo wyboru króla, kto decydował na sejmikach o polityce państwa oraz posiadał prawo własności. Te cechy miała wyłącznie szlachta. Okazało się o tyle ważne, że po połączeniu w 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, tak rozumiana koncepcja polskości mogła zostać przyjęta przez zróżnicowaną szlachtę, która zamieszkiwała spore już wtedy imperium. Innymi słowy, można było być religii prawosławnej, nie posługiwać się językiem polskim, a było się Polakiem. Ukuto wtedy przysłowie Natione Polonus gente rutenus, co można przetłumaczyć jako narodowości polskiej, ruskiego pochodzenia. Inne przykłady. Hieronim Wietor nazywa siebie Polakiem w mieszkanym, a Zygmunt August wzywa Albrechta Pruskiego, aby stał się dobrym Polakiem. Na Sejmie Koronnym w 1574 roku podniesiono zarzut, że w przysiędze koronnej nie wspominano Prusaków. Na ten zarzut odpowiedziano, cytat, jesteście Polakami, Polakami, wszyscy posłowie pruscy, członkowie rad ziem pruskich, bez względu na pochodzenie polskie lub niemieckie. Bycie Polakiem oznaczało bycie szlachcicem, który ma prawo wybierać króla, zostać królem, posiada wolność osobistą, prawo do posiadania ziemi, a więc także chłopów. Stanisław Orzechowski w 1564 roku w traktacie politycznym pod tytułem Kinkung, to jest wzór korony polskiej, pisał tak. Cytat. Szatę nosi Polak znamienitą. To jest równą swym królem wolność. Ku temu nosi Polak świetny pierścień złoty. To jest szlachectwo, którym najwyższy niszczemu równy w Polsce jest. Ma wołu wspólnego z królem, panem swym, to jest prawo pospolite, które tak jemu, jak i królowi jego w Polsce jako wół równo służy. Koniec cytatu. Polak jest to zatem ten, który ma równe prawa z królem. Polakiem jest każdy, kto posiada te prawa. To jest pierścień złoty, czyli szlachectwo. Z oczywistych względów chłopi tych praw nie posiadali i z perspektywy szlachty Polakami nie byli. Trudno jednak nie dostrzec między chłopami i szlachtą podobieństw. Posługiwali się tym samym językiem, mieszkali obok siebie. Z kwestią chłopską poradzono sobie jednak w następujący sposób. Otóż Polacy to są wszyscy, którzy pochodzą od wojowniczego plemienia Sarmatów, które przybyło na ziemię polskie i podbiło zamieszkującą ją ludność, czyniąc z niej niewolników. Jak stwierdzono to w XVI-wiecznym micie. Sarmaci mieli być Polakami, bo Sarmaci to szlachcice pochodzący od wspomnianego plemienia. Koncepcja sarmackiego pochodzenia szlachty pojawia się prawie, że równocześnie z pańszczyzną w XVI wieku. Poza tym wykorzystano jeszcze biblijne odniesienie do historii synów Noego. Noe miał trzech synów, Jafeta, Sema i Hama. Jafet dał początek ludom północy, Sem ludom semickim, a Ham ludom Afryki. Wraz z rozwijającym się handlem niewolnikami w XVII wieku wykorzystano genealogię od Hama do uzasadnienia niewolnictwa i gorszego statusu ludności z Afryki. Ham miał popełnić jakąś zbrodnię na ojcu, za co został skazany właśnie na niewolnictwo. Potomkowie Hama mieli mieć skazę, która powodowała, że sami byli urodzonymi niewolnikami. Kiedy w XVI wieku w Rzeczpospolitej pojawiła się koncepcja szlachty pochodzącej od Sarmatów, pojawiła się też koncepcja tego, że chłopi pochodzą od Hama. Maciej Strykowski w wierszu pod tytułem Goniec cnoty napisał tak. Cytat. Także on, Noe, synom swym urzędy, trzem rozdał, które i dziś trwają wszędy. Rzekł, ty Sem będziesz Bogu ofiarował, ty Jafet będziesz rządził i wojował, ty Ham uż rolę, rób strzeż każdy tego. Nie czyń się Hamie Jafetem, strzeż rolę i tak dalej. Koniec cytatu. Polskość była właściwością ludzi wolnych i równych sobie stanem. Trudno więc sobie wyobrazić, żeby chłopi mogli zostać dopuszczeni do tak rozumianej polskości. Miało to znaczenie przede wszystkim takie, że osoby, z którymi łączą nas wspólne więzi, wspólne pochodzenie, dużo trudniej jest zniewolić i wykorzystać ich pracę. Co innego, kiedy mówimy o dwóch różnych grupach. Istotą pańszczyzny było więc to, że łączyła się ona z polskością i dla chłopów przez lata tak faktycznie było. Warto zaznaczyć jednak, że zdarzają się wyjątki, które powoli kruszyły to odrzucenie chłopów koncepcji narodu. Pierwszym takim wyjątkiem była Konstytucja 3 maja, która po raz pierwszy uznaje chłopów za część narodu, a drugim uniwersał połoniecki Kościuszki. Nie zmienia to jednak faktu, że do odzyskania niepodległości w 1918 roku zdecydowana większość chłopów za Polaków się nie uważała. Nie utożsamiała się z Polską i polskością, postrzegała siebie przez pryzmat stanu chłopskiego, religii, języka, zwyczajów, lokalnej okolicy, ale nie w kontekście polskości. Badacz rejonu Galicji, Franciszek Bujak, pisał po 1918 roku o miejscowości Żmiąca. Cytat. Dziś minęły już te czasy, kiedy Polak był synonimem szlachcica i minęły czasy, kiedy każdy ubrany na czarno był panem, ale w bardzo zapadłych kątach zwie się lud cesarskim. Wielu jest jeszcze w Żmiącej i okolicy ludzi, którzy na zapytanie kim są, jakiej narodowości, odpowiadają po namyśle, że są katolikami albo że są chłopami, wreszcie cesarskimi. W ogólnym sensie, jak więc wyglądał Związek Pańszczyzny z Polskością?
Jaki jest Związek Pańszczyzny z Polskością? Pańszczyzna jest fundamentem polskiego, była fundamentem polskiego życia społecznego przez kilka stuleci. I była zdecydowanie najważniejszą instytucją w polskim życiu społecznym, w polskim życiu gospodarczym, przynajmniej od XVI wieku do połowy XIX. O ile nie dłużej. W związku z tym związek pomiędzy pańszczyzną i polskością jest fundamentalny. No, system pańszczyzniany istniał przez większą część czasu istnienia państwa polskiego. Zresztą, przy tym trzeba powiedzieć, potencjalny powrót pańszczyzny był wykorzystywany politycznie jeszcze bardzo długo po jej faktycznym zniesieniu. No, bo jeszcze w czasie I wojny światowej oraz w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku jeszcze obie strony odnosiły się do powrotu pańszczyzny, prawda? To znaczy w propagandzie polskiej w roku 1920 mówiono, że bolszewicy chcą wprowadzić coś gorszego niż pańszczyzna, a zatem też odwoływano się pańszczyznę jako czegoś złego. A w propagandzie bolszewickiej mówiono, że polskie państwo chce przywrócić pańszczyznę. No to oczywiście nie była prawda. To było jedno i drugie nie było prawdą, to były zabiegi propagandowe. Ale sam fakt, że uważano je za możliwe, no świadczy o tym, jak bardzo pamięć pańszczyzny była trwała. I teraz, jakie jest dziedzictwo pańszczyzny? W ogóle dziedzictwo systemu pracy przymusowej. Mamy dość dobre szacunki, czy właściwie, jak się wydaje, konsensus wśród historyków gospodarki oraz ekonomistów zajmujących się rozwojem jest taki, że kraje, które opierały się w okresie nowożytnym na pracy niewolniczej, na pracy niewolnej, nie tyle niewolniczej, ale niewolnej, rozwijały się wolniej, to po pierwsze. Są dzisiaj biedniejsze niż kraje, których do emancypacji chłopów doszło wcześniej. To nie ulega kwestii. A więc nie tylko rozwijają się wolniej i są dziś biedniejsze, ale także są mniej demokratyczne. I one są mniej demokratyczne na poziomie nie tylko nawet systemu politycznego, czyli tego, czy są wolne wybory, czy jest wolna prasa itd., itd., na poziomie relacji społecznych, prawda? To znaczy kraje, gdzie istniało niewolnictwo albo funkcjonowała pańszczyzna, ta tak zwana wtórna pańszczyzna, czy druga pańszczyzna od XVI wieku, w tym Polska. Oczywiście Polska jest tutaj jednym z najważniejszych przykładów obok Rosji i Prus, prawda? No to pańszczyzna podkreśla dystanse społeczne, zawsze konserwuje dystanse społeczne, prawda? To znaczy ona, i mamy szereg naprawdę bardzo dużo świadectw pisanych przez chłopów, ale także przez inteligentów wrażliwych na te sprawy miejskich. Jeszcze z okresu międzywojennego, z Polski, że no, człowiek, który był pochodzenia chłopskiego, był traktowany gorzej. W jednym z pamiętników chłopskich, który czytałem niedawno, jest taka wzmianka autora, żeby załatwić, to dotyczy Polski międzywojennej, prawda, żeby załatwić sprawę w urzędzie i żeby być potraktowanym jak człowiek w urzędzie, no musiał się ubrać nie po chłopsku, nie mógł założyć sukmany, nie mógł założyć tradycyjnego stroju chłopskiego, tylko musiał się ubrać jak pan z miasta, bo dopiero wtedy urzędnik potraktował go jak człowieka. No więc o tego typu dystansach społecznych tutaj mówimy. One oznaczają, one się odnoszą nie tylko do polityki, ale do tego właśnie do kwestii dystansu społecznego. No. Nawiasem mówiąc, praktyka bicia robotników rolnych była rozpowszechniona w Polsce, chociaż była już ulegała, za, znaczy była już się cofała, że tak powiem, no, ulegała, była uważana za niestosowną, ulegała za coś anachronicznego i nie należącego do tej epoki, była jeszcze w okresie międzywojennym powszechna. A zatem dziedzictwo pańszczyzny na bardzo różnych płaszczyznach ciągnęło się bardzo długo. I w sumie nie ma w tym nic zaskakującego. No, trzeba pamiętać, że był to system, instytucja społeczna, która kształtowała życie właściwie całego społeczeństwa polskiego. Czyli właściwie każdy ze społeczeństwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Można było być albo chłopem pańszczyźnianym, albo można było być szlachcicem. To pewnie było kolejne kilka procent. Trochę zależy, jak liczyć. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić, że w tym systemie grali wszyscy. Poza nim w zasadzie, czy właśnie na jego obrzeżach, pozostawali tylko mieszczanie. Ich rola była bardzo niewielka i często zresztą też oni, prawdziwa społeczna funkcja ograniczała się do dostarczania temu społeczeństwu pańszczyźnianemu pewnej bardzo określonego zestawu dóbr i usług, prawda, rzemieślniczych, w niewielkim wymiarze handlowych, bankowych itd. No więc instytucja pańszczyzny była fundamentalna dla wykształcenia się dla nowożytnego społeczeństwa polskiego i w dużej części dla nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Historia ziem polskich od XIX wieku aż do przynajmniej połowy XX wieku to jest historia uwalniania się od pańszczyzny. Próba wyjścia z niej i zbudowania społeczeństwa, które jest bardziej egalitarne. Ona na różne sposoby zresztą, prawda? To był postulat narodowej prawicy od czasów Dmowskiego, narodowej demokracji, to był postulat socjalistów, to był postulat skrajnej prawicy, także jeszcze bardziej, więc ona to, nie, jeżeli mówimy o egalitaryzmie, to nie trzeba myśleć o tym tylko w kategoriach lewicowych, prawda? To były też postulaty prawicy.
O chłopskiej polityce, oporze, buncie, reformie rolnej w kolejnych odcinkach. To był podcast Wszyscy Jesteśmy ze Wsi. Dziękuję. Michał Rauscher.
Wysłuchali Państwo podcastu Wszyscy Jesteśmy ze Wsi, Stowarzyszenia Folkowisko. Redagują Katarzyna Chodoń i Michał Rauscher. Teksty źródłowe czyta Anna Szawiel. Produkcja Maciej Piotrowski. Patroni medialni. Presje, Pismo Folkowe, Nowy Obywatel, Magazyn Kontakt i Le Monde Diplomatique. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.